Sponsorem odcinka jest aplikacja BookBeat.
Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry. Zachęcam do zgłaszania się do programu. Mój adres mailowy jest w opisie tego odcinka. Można mnie również znaleźć na Instagramie i na Facebooku. Proszę o wsparcie na patronite.pl/Sekielski i zachęcam do udostępniania tego nagrania gdziekolwiek się da. Dzisiaj porozmawiamy o trudnej relacji z mamą. Gościem moim jest Monika. Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry.
Ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to ja bym chciał wam coś pokazać i zachęcić was do skorzystania z aplikacji BookBeat. Jest to aplikacja z audiobookami i e-bookami, w której słuchałem ostatnio książkę Toksyczna pozytywność. I powiem wam, że ten tekst działa jak zimny prysznic na ten lukrowany świat, którym social media i działy marketingu próbują nam zakodować, jak wygląda prawdziwe szczęście. Otóż okazuje się, że nie ma nic dziwnego w tym, że nie chcemy się uśmiechać na siłę i udawać szczęśliwych 24 godziny na dobę. Myślę, że czasem warto to sobie uzmysłowić i przestać udawać kogoś, kim się nie jest. Co do samej aplikacji BookBeat, to dostępne są w niej dwa pakiety. BookBeat Basic daje możliwość 20 godzin miesięcznie słuchania i czytania dowolnych tytułów za 19 zł. 99 groszy oraz pakiet BookBeat Premium, który daje aż 100 godzin słuchania i czytania w miesiącu za 29,99. W aplikacji są tysiące książek w kilku językach. BookBeat działa bardzo intuicyjnie, ma wszystkie potrzebne do wygodnego słuchania funkcje. A jeśli ktoś z was chce spróbować, jak działa, to mam dla was promocję. Korzystając z linka zamieszczonego w opisie tego odcinka i wpisując kod Sekielski, nowi użytkownicy dostaną darmowy dostęp do pakietu BookBeat Basic przez 30 dni. Zachęcam. Moniko, to już, tak jak patrzę teraz dokładnie na maila, którego wysłałaś, to już 2 lata będzie,
tak.
Prawie, jak się odezwałaś do mnie pierwszy raz. Napisałaś bardzo dużo ciekawych, trudnych takich, ale szczerych rzeczy. No i oczywiście utkwiło mi najbardziej w pamięci ta propozycja tytułu, który zaproponowałaś w pewien sposób. Wówczas nie byłaś gotowa na rozmowę, co prawda nie o tym był ten mail, natomiast naprawdę byś wolała, żeby twoja mama umarła na nowotwór?
Jakbym miała wybierać, na co ma umrzeć, to tak. Tak zupełnie szczerze, to tak. Dlatego, że łatwiej jest to wytłumaczyć. Nieważne, czego byłoby to nowotwór, no to wydaje mi się, że lepiej ludzie to przyjmują. Mimo wszystko, mimo że to jest ciężki kaliber, jak mówię komukolwiek, że moja mama nie żyje. No, jestem jeszcze dość młodą osobą, jeszcze wyglądam dość młodo raczej. No to ludzi to w ogóle ścina, tak? Jak mówię, że mama nie żyje. Zazwyczaj nikt nie pyta, na co umarła, tak, co się stało, no ale jak już komuś mówiłam, to miałam wrażenie, że nie wierzą w to. Że to jest takie trudne do uwierzenia, kobiety zwłaszcza.
A co odpowiadasz, jak się pytają?
No mówię, że była chora, była alkoholiczką i no, w zasadzie zapiła się na śmierć, tak, bo ostatnie lata jej życia, 4 takie intensywne lata picia, gdzie nie mieszkała już w domu, no to wyglądało to właśnie tak, że po prostu zapijała się, tak? Nie jadła. Przypuszczam, że w ogóle nie dbała o siebie. Nie mam pojęcia, jak to było, ale tak patrząc na... Też ja miałam niestety nieprzyjemność widzieć jej ciało, bo musiałam je zidentyfikować, bo nie zmarła gdzieś niedaleko nas, tylko w Kielcach. Jakimś cudem się znalazła i po prostu...
A ty jesteś z Krakowa, tak?
My jesteśmy w ogóle spod Krakowa, mieszkaliśmy pod Krakowem, teraz mieszkam w Krakowie, w mojej miejscowości, no i 4 lata przed śmiercią mama po prostu uciekła z domu. Jak dostała wezwanie sądowe na leczenie, które ja jej załatwiłam. Trochę to trwało, trwało to około 2 lat, zanim w ogóle cała procedura przeszła. My musieliśmy iść do psychologa, ona poszła do psychologa tam naszego, tam jest, to są te komisje, tam gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. No i przyszło wezwanie sądowe. No i mama po prostu tego dnia, kiedy dostała list, zniknęła i już nie wróciła do domu. przez te 4 lata. No i po 4 latach dostaliśmy telefon, że jest do odebrania w Kielcach ciało. I no mówienie, że...
Przez te 4 lata ją widziałaś w ogóle chociaż raz?
Widziałam ją przejazdem, bo ja chodziłam do szkoły do Krakowa. Widziałam ją jakoś rok po jej zniknięciu. Dużo osób z naszej miejscowości pracuje po prostu w Krakowie i widywali ją i przekazywali te informacje tak trochę mojemu tacie, trochę sąsiadom. Gdzieś tam te informacje do nas dochodziły. Dzwoniła do mnie na początku parę razy, jeszcze chodziłam do liceum. Więc czasami do mnie dzwoniła. Potem w zasadzie już tak pod sam koniec dostaliśmy informację w kwietniu w 2018 roku, czyli wtedy, kiedy zmarła, w tym roku, w którym zmarła, od mojego kuzyna, który jest ratownikiem medycznym i on ją spotkał. On był jako ratownik medyczny, wezwała karetkę i wtedy w kwietniu ona już nam powiedział, przekazał na informację, że to już jest końcówka. Że oni po prostu widzą po ciele, po nie wiem, może po parametrach i tak dalej, że no, że już bliżej.
Czyli to nie był jakiś nagły atak, tylko ona po prostu umierała z tego przepicia.
Ona się zabijała po prostu. Ja mam wrażenie, że ona po ucieczce jeszcze gdzieś tam jak dzwoniła do mnie, to coś tam mówiła, że niby praca, bo ona była bardzo zaradną osobą. To nie było tak, że ona po prostu sobie siedziała w domu i nic nigdy, nie wychodziła z domu. Ona studiowała, pracowała w dwóch pracach, więc ona naprawdę do pewnego momentu była bardzo zorganizowana, ogarnięta. Ja tam użyłam w mailu tego matko polkowanie, bo ona była taką właśnie na 100%. Czyli, że była perfekcyjna pani domu, przetwory, nie przetwory, sprzątanie, gotowanie, pranie, prace, studia. No, ale w pewnym momencie po prostu już ją pokonało to picie i straciła pracę przez picie, bo się nie pojawiała w poniedziałki w pracy i to nie było raz na czas, tylko już stawało się to regularne. No i niestety dostała gdzieś tam wypowiedzenie, potem jakieś takie miała prace dorywcze i w sumie równia pochyła już potem była. No i potem właśnie jeszcze jak ja byłam w pierwszej liceum, czyli jeszcze zanim tak już na dobre zniknęła, w czerwcu pojechała, miała trzy wizyty na Ukrainie. Nie było jej po 3 miesiące i wracała za każdym razem w gorszym stanie. Czyli no, po prostu ja się śmieję, tak trochę śmiech przez łzy, że była rozrywkową kobietą. Po co ona tam jeździła, do końca nie wiemy. Jeździła z takim wujkiem przyszywanym, bo on tam miał brata. Nie chcemy nawet wiedzieć, co tam się działo, ale no niestety te jej wycieczki kończyły się dla niej bardzo źle. Wyglądała po ostatnim powrocie, nie było jej ponad 3 miesiące, czyli przekroczyła tą wizę taką turystyczną. Jak wróciła, no to wyglądała jakby miała 60 lat, a miała wtedy 40 kilka. Więc ja jej nie poznałam, szczerze mówiąc, jak ją zobaczyłam w domu. W ogóle bałam się ją zobaczyć po tak długim czasie. No bo tak jakby obcy człowiek przyjechał i gdzieś tam sobie był wśród nas. Więc tak, wolałabym chyba jednak, żeby to... Wiadomo, że każda choroba by nas wyniszczała. Jakakolwiek choroba w rodzinie wyniszcza. Ale wydaje mi się, że nie wiem, że miałabym jakąś taką poczucie tego, że ona była, tak? Że ona nie zostawiła mnie dla butelki, czegokolwiek, co ona tam piła, bo to już potem, to już ciężko określić. Na początku to były piwa, potem było wino, a potem no, to już cisnęła, co się gdzieś tam dało.
Tak osobiście od razu chciałbym zacząć. Czy ty trzymasz te emocje tak bardzo na smyczy teraz?
Tak.
Bo mówisz o rzeczach no, ekstremalnie trudnych, bo matka to matka, nie? To
tak.
Jakby poza skalą w ogóle jest relacja.
Tak, dokładnie. Jestem mistrzem w tym.
Bo co się czuje, jak miałeś 22 lata, dobrze liczę?
Tak, tak. Jeszcze nie skończone, ale tak, rocznikowo 22.
Co się czuje? Co ty czułaś, kiedy, nie wiem, wchodziłaś do...
Do prosektorium?
Do prosektorium. Identyfikować ciało.
Najbardziej mi interesowało otoczenie. Skupiałam się na wszystkim, co jest dookoła, żeby tylko właśnie się trzymać. I no, interesowało mnie, jak wyglądają grabarze, którzy przyjechali po ciało, jak wyglądają pracownicy, co mają na sobie. Pamiętam różową bluzkę, pozdrawiam panią z prosektorium. Super, super kolor bluzki, do tej pory pamiętam. I stresowałam się bardzo, bo czekaliśmy chwilę, dlatego że ciało musiało zostać przewiezione do kremacji, żebyśmy mogli je po prostu przewieźć samochodem w urnie do Krakowa. No i był ze mną mój tata i martwiłam się całą drogę, że on ze mną nie wejdzie na rozpoznanie ciała, bo taką informację dostałam od niego, ale ostatecznie wszedł ze mną, więc to mnie zajmowało, żebym tam nie była sama. No a potem byłam trochę w szoku, bo działo się to na korytarzu. Myślałam, że to jest takie bardziej, nie wiem, że jakoś inaczej to wygląda, przebiega. A potem, jak już zobaczyliśmy, no w zasadzie głowę, tak, do szyi, no to nie poznaliśmy jej w pierwszym momencie też, bo ja jej nie widziałam 4 lata, ona się też przez ten czas dużo zmieniła. I ja nie byłam na 100% pewna w tym momencie, że to jest ona. I nie chciałam być pewna. Ja w ogóle bardzo długo nie wierzyłam, że to jest ona. I bardzo długo miałam takie, nawet chyba do roku czy więcej po jej śmierci, ja potrafiłam mijać kogoś gdzieś w Krakowie, jak szłam do pracy i tak dalej, albo widzieć z daleka jakąś kobietę, która delikatnie ją przypomina. I mi serce stawało, że to jest ona, że ona żyje. I to nie z radości, tylko ze strachu, tak, że tak, pochowaliśmy nie tą osobę, co trzeba, że była w ogóle totalna pomyłka i z drugiej strony, no, że koszmar dalej trwa. No bo to, że ona zmarła, to jest jak najbardziej trudna rzecz dla mnie, no ale pierwsza rzecz, jaką poczułam, jak dostałam ten telefon, to była ulga, że po prostu nie będziemy się stresować przez kolejne lata. Nie będę się zastanawiać, czy ona wróci, czy nagle przyjdzie, bo ona miała jak najbardziej prawo mieszkać w domu rodzinnym. Nikt jej tego nie zabrał, miała to zapisane w ogóle nawet notarialnie. Więc ona mogła w każdym momencie wrócić i przyjść i powiedzieć, no to siema, bawimy się dalej, nie? Więc to mnie stresowało i święta dla nas były takim najgorszym momentem, bo wiadomo, święta to są takie, zwłaszcza Boże Narodzenie, to jest takie tam ten stół wigilijny, to jedno miejsce puste, my go nie zostawialiśmy, no ale to jest taka tam, gdzieś tam w głowie się to utrwala, że ci ludzie wracają na takie wielkie uroczystości, powiedzmy. I jak dzwonił dzwonek do drzwi w Wigilię albo w okresie świąt, to my z tatą, bo my mieszkaliśmy z tatą sami, brat mieszka za granicą i przyjeżdżał tylko na święta, no ale ten okolica tych świąt, te kilka dni, dla nas to był po prostu taki stres, że ona po prostu wróciła. Każdy dzwonek do drzwi. I nie zapomnę tego właśnie, jak w 2018 roku już były święta po śmierci mamy i dzwonił dzwonek do drzwi i nie podskakiwałam. Wiadomo, że też nie cieszyłam się z tego wszystkiego, tak, co się wydarzyło, ale nie podskakiwaliśmy we dwójkę z tatą, bo mam wrażenie, że we dwójkę się prześcigaliśmy, kto nie otworzy drzwi, kto nie będzie tą osobą, która będzie musiała się zmierzyć z tym, co jest za drzwiami przez te 4 lata, gdy mamy nie było, a no była, nie była, była. Także no.
Twój tata nie pił.
Tata nie. Tata nie ma problemu z alkoholem. Ogólnie alkohol pija tak na uroczystościach jakichś tam rodzinnych, tam piwo i tak dalej, ale to jest tak, myślę, że w granicach normy, jak na to, co się gdzieś tam działo u nas w domu. Tata się nami zajął, jak mama już się troszeczkę posypała, tak, i dawała w kość, i ogarnął to, że tak powiem.
Dobrze, to wróćmy trochę do tego dzieciństwa. Pamiętasz jakiś taki obraz silnie zakodowany w głowie pijanej matki pierwszy? Kiedy widzisz, że to nie jest coś normalnego i tak nie chciałabyś, żeby tak twoja mama wyglądała?
Dużo razy. Pamiętam jedną sytuację. Mamy kominek w domu rodzinnym i mama leżała pod kominkiem. Nie wiem, czy się przewróciła, co się stało, nie pamiętam. Pamiętam tylko, że pierwszy mój odruch, nie wiem ile miałam lat, około 7-8, to było dzwonić na pogotowie. Był telefon dosłownie na kominku, więc ja zaczęłam wybierać numer, odebrał już ktoś ten numer i ja zaczęłam tam mówić i wtedy, nie wiem, czy ona się ocknęła, czy gdzieś tam pokojarzyła fakty, że... Bo ona czasami lubiła robić scenki, takie, że coś się stało, żeby nas...
Pokazówki takie.
Tak, takie pokazówki gdzieś tam, może trochę przed tatą, a przed nami, no to przy okazji, tak? I ona mi właśnie wzięła ten telefon, odłożyła słuchawkę i zaczęła się śmiać ze mnie, więc to pamiętam. I pamiętam, że była wtedy pijana, no bo jak była trzeźwa, no to ogarniała, tak? Nie, jak była trzeźwa, to raczej się trzymała tak w ryzach i była raczej rozgarnięta i zorganizowana tak życiowo.
Także czy miałeś taką mamę, która była z jednej strony perfekcyjną panią domu, tak? Która wszystko ogarnia, ale jak wykonała te swoje obowiązki, to po prostu odpalała wrotki i...
Tak, dokładnie.
I stawała się kimś innym.
Odpalała wrotki, a czasami w trakcie. Ona też miała taki zwyczaj, że w weekendy, już potem, jak już to tak następowało, no to piła w trakcie robienia różnych rzeczy. Czyli niby robiła, no ale jednak to piwko tam musiało być, tak, żeby się impreza kręciła. Pamiętam też właśnie moją komunię, gdzie się wstydziłam strasznie, nawet nie w trakcie komunii, tylko gdzieś już tam później po tej imprezie, że ona cały ten czas, nie wiem, pewnie miała z tydzień wolnego, no bo dawniej no to piekli ciasta w domu i tak dalej, przygotowania. I pamiętam, że ona po prostu no chodziła cały tydzień, na bani była, nie? Więc ja się wstydziłam przed znajomymi. Wiadomo, ona tam jakieś tam słodycze wynosiła, no bo gdzieś tam, żeby się tego pozbyć, tak żeby nie wyrzucać jedzenia i tak dalej. No i pamiętam to, że się wstydziłam tego, że jest pijana, że ja to wiem, bo chociaż może inni nie widzieli, no bo dzieci myślę, że tak nie kojarzą, tak jak nie mają rozróżnienia. Ale no ten wstyd tak pojawiał się często do tej pory.
Czułaś się w domu swoim swobodnie? Czy to był taki dom, gdzie po prostu musiałaś być jak mysz pod miotłą?
Ja byłam tą osobą, która się najwięcej w sumie kłóciła z mamą, ale później, jak już byłam starsza. Ale ostatnio właśnie nawet na terapii doszliśmy do tego, że ja sobie wypracowałam super system, czyli uciekałam. Czyli nie pasowało mi gdzieś tam podświadomie to, co się dzieje i właśnie ten klimat, że mogę zrobić coś dobrze i nic z tego nie mieć, tak w sensie ani kary, ani nagrody, albo mogę zrobić coś dobrze i mieć za to karę, niezależnie. Po prostu zależy od dnia, tak? No bo to są osoby nieprzewidywalne tak totalnie. Więc ja uciekałam, bardzo długo zostawałam w szkole, na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, jakichś tam dodatkowych, już po prostu kombinacje alpejskie. Wakacje spędzałam gdzieś tam praktycznie poza domem, no na wsi, w małym miasteczku, no to jest gdzieś tam się podziać. A potem wstąpiłam do orkiestry, więc już miałam jakieś takie wymówki, że piątki, które były takim wieczorem, były takim ciężkim momentem, bo się zaczynała impreza. No to wracałam późno, to już zazwyczaj nie było na szczęście z kim gadać i się kłócić. No i sobie dokładałam tych rzeczy, przesiadywałam czasami u sąsiadów. Im się urodziły dzieci akurat, ja miałam tak około 12 lat i po prostu tam sobie zrobiłam azyl, bo tam były dzieciaczki, ja się z nimi bawiłam. Tam nikt na mnie nie krzyczał, nikt mnie nie oceniał, nikt nie mógł mnie zaatakować w żaden sposób, nie? Więc tak, to tak do tego doszliśmy, że sobie super radziłam jak na dziecko.
A mama krzyczała często na ciebie?
Zależy. Kurczę, nie pamiętam tak, żeby ona cały czas chodziła i krzyczała. Ona była po prostu nieprzewidywalna. I chyba to było najgorsze. Bo jakbym wiedziała, że zrobię A i dostanę, będzie krzyk, zrobię B, nie będzie krzyku. A tutaj nie było tego, tak? To ona po prostu w zależności od sytuacji, od jakiegoś humoru...
Ty musiałaś trochę zgadywać po prostu jej nastrój, żeby się dopasować.
Tak, jestem w tym genialna po prostu. Ja po prostu super się właśnie wczuwałam w to. Najlepiej było na wszelki wypadek. Zawsze wszystko było na wszelki wypadek. Unikanie, właśnie omijanie i gdzieś tam uciekanie też.
A jak w tym wszystkim twój tata funkcjonował, powiedz? W kontekście też jakby relacji z tobą, czy ty miałeś jakieś wsparcie, czy miałeś na przykład w ogóle kogoś, z kim byś porozmawiała o tym, co się dzieje z mamą, co jest dla ciebie trudne po prostu bardzo, jako dziecko? Bo mówimy o dziecku, które ma tam 10 lat po prostu, tak?
Tak. No nie mówiło się o tym. To nie było rozmowy. U nas jest taka trochę w rodzinie od strony taty, nikt się nikomu nie wtrąca, tak? Czyli wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Wszyscy widzieli, co się dzieje, też nawet sąsiedzi, tak? Bo my mamy dom w dom, więc widać było, jak się, nie wiem, mama wyrzucała meble przez okno. po prostu w pijackim szale, chciała kiedyś wyskoczyć przez okno. Talerze latały, biegania w kółko domu, jakieś tam różne, bo tacie też nerwy puszczały i ja go rozumiem, tak? Chociaż tata nie jest osobą agresywną i mnie nigdy nie uderzył. Nie pamiętam, żeby mnie nigdy uderzył. Ale on po prostu nie wytrzymywał, jak go mama zaczepiała. W pewnym momencie też dochodziło do tego, że ja stałam po prostu między nimi, żeby ochronić mamę i zatrzymać tatę, żeby chronić obydwoje, no bo jakby się coś stało, no to wiadomo, obydwoje by cierpieli. Ale nikt nie reagował tak otwarcie. No to też mam wrażenie, że było takie przyzwolenie na to, mam wrażenie z tego tytułu, że mama pracowała, tak? Nie siedziała w domu na ławeczce przed domem, tylko ona jeździła codziennie do pracy, pracowała i w weekendy, no weekendy miała wolne, więc weekendy po prostu sobie popuszczała te lejce, tak w tych pierwszych latach i dlatego, no ja też nikomu nie mówiłam, bo wszyscy widzieli, no to co miałam komu powiedzieć.
Ale na przykład nie miałaś jakiejś przyjaciółki bliskiej, której byś się mogła wypłakać po prostu?
Nie, ja nie mam takich osób. Nie mam takich osób, mam znajomych, bliskich znajomych, wiedzą taką ogólną historię. No ale tyle. Teraz mam terapeutkę, chociaż wiem, że to się kiedyś skończy i mam tego świadomość. No i mam też partnera, który to dźwiga jeszcze, bo dzielę to na pół między jego a terapeutkę. Kiedyś po prostu może będę musiała sobie kogoś znaleźć ze zastępstw.
A wtedy jeszcze w domu ty miałaś, próbowałaś może, nie wiem, porozmawiać z tatą, żeby on mamę nakłonił do tego, żeby przestała pić. Miałaś jakieś takie zachowania swoje, którymi byś próbowała uratować tą sytuację, żeby ona znikła?
Takie zachowania zaczęły się dopiero jak byłam w liceum. Jak już, że tak powiem, trochę bardziej wyszłam z domu i widziałam, że już jest coraz gorzej, to wtedy faktycznie już zaczęłam szukać tej pomocy w tym gminnym ośrodku. A tak wcześniej, no to wiedzieliśmy, że jest źle, ale no, nie rozmawialiśmy o tym jako tak. Trochę narzekaliśmy sobie, wiadomo, trochę się nabijaliśmy, bo niektóre sytuacje były i komiczne, i tragiczne jednocześnie, no bo już jak, co robić, no już trzeba się śmiać, bo czasami po prostu już płakać, już no, taka, tak, zaśmiewaliśmy, oczywiście, zaśmiewaliśmy, do tej pory zaśmiewamy pewne takie ciężkie wydarzenia i to jest metoda, która się sprawdza, tylko nie na dłuższą metę, tak? Ale no nie rozmawialiśmy o tym. To taka tam tajemnica.
A próbowałaś ty mamę jakoś uzdrowić?
Ja jej mówiłam niejednokrotnie, jak już nawet byłam w gimnazjum, pamiętam, no to wiedziałam, że jest instytucja jak psycholog, tak, że gdzieś tam się zaczęłam tym interesować, no internet już też był taki fajny, więc już można było poszukać i ja jej proponowałam, mówię, może idź do psychologa, może porozmawiaj z kimś, albo no w złości na to, że musi się leczyć, tak, że to jest choroba, że to gdzieś tam trzeba coś z tym zrobić, no ale...
Gimnazjalistka mówiła o dorosłej kobiecie.
Tak, no zamieniliśmy się rolami, super, świetnie. Ja się zamieniłam potem, jak mamy już nie było, w żonę, córkę trochę tam panią domu, no ogarniałam wszystko, tak, więc faktycznie ja już te role
A jak mama reagowała na te twoje uwagi?
Wyśmiewała je zazwyczaj. No tak, wyśmiewała, to chyba było, ona bardzo dużo takich rzeczy obśmiewała, no bo... No też co miała zrobić, przyznać, że jest problem, jak sobie nie radziła po prostu.
No mogłaby, no.
Mogłaby, ale to nie leżało w jej naturze. To też było.
Nie było refleksji u niej żadnej?
Nie. My nawet, jak wróciła właśnie ostatnim razem z Ukrainy po tym trzecim Tour de Ukraine, to poprosiliśmy dziadka, czyli tatę mamy, żeby przyjechał i wszyscy... Zebraliśmy się tam wokół mamy, no i powiedzieliśmy i gdzieś tam oni, nawet tata jej powiedział, idź na leczenie, ja wszystko ogarnę, będę zarabiał, nic nie musisz robić, idź tylko na leczenie, po prostu, nic więcej. Dziadek tam też był jako taka właśnie, no jako autorytet w jakimś sensie, no i prosiliśmy ją, ale ona po prostu też siedziała i się śmiała, więc no... No nie było za bardzo refleksji tutaj. Wyparcie może też takie.
Dlaczego ta sytuacja się pojawiła z tym gminnym ośrodkiem? i z tym przymusowym leczeniem, to jak do tego doprowadziłaś? Ile miałaś lat wtedy?
Ja byłam w liceum chyba pierwsza lub druga i wtedy chyba znalazłam informację właśnie o DDA. Gdzieś coś znalazłam, chyba na YouTubie jest taka seria, jakieś tam radio, to są takie audycje o DDA i potem zaczęłam się w to zagłębiać. No i zaczęłam szukać. Szukałam też informacji o leczeniu, o środkach leczenia, jak to wygląda w Polsce, czy można kogoś po prostu zawieźć, odstawić, powiedzieć dziękuję, do widzenia, czy jak. No i potem właśnie dowiedziałam się, że mamy taką komisję, tam jest taka pani, ktoś tym zajmuje. Dostałam tam namiary do niej, no i poprosiłam ją o pomoc, no i ona po prostu pomogła mi napisać wniosek. Ja się podpisałam jako dziecko, no ale tata jako już pełnoletnia osoba, jako że on niby teoretycznie składał, tylko ja wszystko pisałam, tak na komputerze wydrukowałam, podałam mu, żeby podpisał i jej tam złożyłam. I potem właśnie była rozmowa z psychologiem nas trójki, czyli mnie, brata i taty. I samej mamy z tym, to był mężczyzna, który był terapeutą zależni, więc on po prostu przypuszczam, że no, że wiedział, od razu wyczuł, bo on nam po rozmowie z mamą z nami się spotkał i on nam właśnie powiedział, że widzi, że jest problem, no ale to trzeba po prostu próbować przez komisję, bo tutaj no nie ma za bardzo dyskusji z mamą. No i po tej rozmowie trafił ten wniosek do sądu, bo on tam musiał też to zatwierdzić, tak, że my sobie nie wymyślamy jakichś takich chorych historii. No i właśnie w 2018 roku przyszedł to pismo. Przyszło we wrześniu.
Jaka była jej reakcja w ogóle, jak się dowiedziała twojej mamy?
Nie wiem, bo ja poszłam do szkoły i jeszcze rano, pamiętam, miałam egzamin na prawo jazdy teoretyczny. To było 24 września. I wróciłam do domu i ona już nie wróciła. Już jej nie było i potem już nie wróciła, ale myśleliśmy, że to jest taki, bo miała takie wcześniej.
Nie powiedziała nic, nie pożegnała się.
Nie, nic. Zabrała chyba tylko torebkę i dokumenty. Wszystko jej zostało, wszystkie jej rzeczy. Przyściutko, co tam ona lubiła zbierać, różne rzeczy, więc cały pokój wypany rzeczami. I nie wróciła po prostu. Znaczy już w ogóle nie wróciła nigdy do domu potem. Bo to już tak.
Co wtedy myślałaś w ogóle i czułaś?
Czy na początku myślałam faktycznie, że to jest taki wyskok tygodniowy, bo miała takie wyskoki od paru lat, że potrafiła znikać na weekendy, na więcej niż weekend, zwłaszcza jak już nie pracowała tak jak wcześniej, że pracowała 19 lat pracowała w jednym miejscu i potem już nie mogła znaleźć tak jakby stałego zatrudnienia, no bo się rozkręciła z piciem. No i miała takie wyskoki różne, że wracała po tygodniu, tam po paru dniach, więc myślałam, że to jest kolejny taki wyskok, także, że po prostu gdzieś tam wyskoczyła, wróci i tak dalej. No, ale nie wracała rok, dwa, no i skończyła.
No i co się z tobą działo wtedy w tobie? No bo to sytuacja jest no, nie bardzo nietypowa.
No tak.
Dla nastoletniej dziewczyny.
Znaczy ja byłam przyzwyczajona do tego, że sama jestem ze sobą. Więc do ogarnięcia, no to ja wszystko ogarniałam, tak? Życie nie było
nie mam na myśli tam prozaiczne rzeczy, tylko mam na myśli tego, co z tobą
tak wszystko. Wewnętrznie nie wiem, bo
no wiesz, no ty tracisz nagle rodzica de facto, nie ma go, nie ma matki.
Ale ja jej nigdy do końca nie miałam, więc dla mnie to nie było aż takie, tak? Jeżeli ona byłaby na przykład bardzo opiekuńcza i powiedzmy w pewnym momencie się rozkręciła z tym piciem, to może bym to odczuła, tak? Ale to się tak rozkręcało powolutku, małe kroczki przez lata, że ja po prostu po troszeczku ją traciłam. Ja z każdym rokiem coraz bardziej traciłam, aż w pewnym momencie już ją całkiem straciłam, ale wtedy już byłam na tyle dorosła, że dźwigałam to i miałam też wtedy chłopaka, który mi doskonale ją zastąpił. Także doskonale mi zapewniał wszystkie emocje, tak sobie to wybrałam, które ona mi dostarczała.
To no, on mi w taki potem sposób, że to nie była zdrowa relacja.
Rozumiem. Nie, to okay. Nie była zdrowa relacja, to była bardzo niezdrowa relacja. Dopiero po 2,5 roku się skapłam, że to jest moja mama. Że no po prostu...
Wybrałaś to, czego ci brakowało.
Tak, dokładnie. Zastąpiłam sobie po prostu wspaniale wszystkie skrajne emocje, które ona mi dostarczała właśnie w różnych odstępach czasu, tak? To nie było tak, że ciągle no to miałam zapewnione. Także nie odczułam tego, tak patrząc realnie. Dopiero odczułam w takim właśnie teraz zdrowym związku, w którym jestem 3 lata. To tak w pewnym momencie było dziwnie, bardzo.
Twoja mama nie żyje już 5 lat. I można powiedzieć, że w dużym uproszczeniu oczywiście, tak? Nie chcę nikogo obrazić, no, że byłoby dla ciebie to być może wyzwalające, że jej nie ma de facto. Natomiast no, wiem, że jak umiera ten rodzic oprawca, no to niestety koszmar nie umiera z nim.
Tak, dokładnie. Problem byłby, myślę, większy, gdyby dalej żyła. I mówię to z pełną świadomością. Ktoś może pomyśleć, że jestem okropną córką, ale nie narastają problemy. Czyli ona zostawiła mi ten bagaż, który zostawiła, ale on nie rośnie z każdym rokiem, tak? Więc o tyle jest mi, tym się pocieszam. To jest takie marne pocieszenie, ale zawsze, że jak mam nadzieję kiedyś sobie to wszystko poukładam w końcu, no to już nie będzie rosło, nie będzie tego przybywało. To jest o tyle...
No ale nie masz już możliwości, żeby tą relację z nią wyprostować, nie?
Nie mam możliwości. No mogę, cały czas gdzieś tam pracuję na terapii z tym. Do tej pory jeszcze żałoba jest tak nieruszona. Dotknęłyśmy ją w tamtym roku, ale ja ją zostawiłam, bo nie.
Bo się boisz uczuć swoich.
Boję się, tak. Tak, tak, tak. Wiem. Jestem tego świadoma, pracujemy nad tym, ale jest to trudne. Bardzo trudne. Jestem nauczona tak bardzo... To się nazywa fachowo obrońca, tak? Mam takiego fajnego obrońcę, że on to wszystko zamyka, jest fajnie, jakoś żyje, nie? I raz na czas, ja miałam taki system właśnie, że raz na czas włączałam sobie to na 2 dni, przechorowałam sobie 2 dni, trochę się upuściło, no i potem sobie znowu kapało do czary i tak sobie kapię i potem się znowu przelewa, no to wtedy sobie włączam. Na terapii jest teraz lepiej, bo jestem co tydzień. Więc co tydzień coś się dzieje, tak? Co tydzień te emocje muszę, no bo siłą rzeczy. Ale pierwsze pół roku mojej terapii też wyglądało tak, że ja nie płakałam w ogóle. Było to mega trudne, ale u terapeutki siedząc w gabinecie nie płakałam. W ogóle dopiero potem gdzieś tam coś się działo faktycznie.
Używałaś takie określenia, że ta terapia to też wielki koszmar jest.
No tak, otwarcie mówię, że nienawidzę tej terapii, którą robię. W ogóle pewnie żadnej bym nie lubiła.
A robisz ją już jak od jakiego czasu?
No prawie, no ponad 3 lata. 4 lata będzie w listopadzie w tym roku. Mhm.
Dlaczego nienawidzisz tego tak bardzo?
Bo jest to właśnie bardzo trudne. Bo to jest tak, że no cały czas to jest może złe określenie, ale cały czas z tej strefy komfortu, którą sobie stworzyłam, marna, bo marna, ale była, muszę wychodzić na każdym spotkaniu.
No, dobrze, a pytanie to jest takie, czy to jest strefa rzeczywiście komfortu, czy to jest no, po prostu jakaś lodowa bariera, która ciebie tak. odcina de facto od życia, bo od emocji i od wszystkiego.
Tak, ja właśnie to jest to, że to jest taka w cudzysłowie strefa komfortu, ale to była moja wypracowana strefa komfortu, która zapewniała mi przetrwanie przez lata, tak? To był mój sposób na przetrwanie i...
I ty cały czas w tym jesteś?
Tak, jestem.
Czemu?
Wiem. No bo to znam. Bo tam jest dobrze.
A w sensie czego się boisz? No bo coś cię musi hamować, nie? Przed tym, żeby się tak. otworzyć i w ogóle wypuścić z siebie ten syf cały.
No właśnie trochę się boję, że się nie pozbieram. Tego się boję. Że nie dźwignę tego.
Na co by się mogło takiego najgorszego stać?
Pytanie jak terapeuta.
Przepraszam.
To samo, dokładnie to
nie,
samo.
Nie chciałbym tutaj ci robić żadnej psychoanalizy, absolutnie
nie. Nie, spoko. Co by się mogło najgorszego stać? No właśnie nie wiem, a ja nie lubię nie wiedzieć. Ja lubię tą kontrolę, chociaż już trochę odpuściłam kontrolę, ale lubię mieć kontrolę nad tym, co się dzieje.
Ale warto ten strach próbować nazwać jakoś, nie? Bo bać się można zawsze, nie? Ale...
To jest rzecz, do której się dogrzebujemy w sumie na terapii. Nie wiem, do tej pory nie wiem, co tak się dokładnie dzieje, że tak sobie to... Dlatego ja sobie to tak dawkuję, bo czekam na ten moment, kiedy moje ciało... Mam wrażenie, że też moje ciało tak jakby tego nie chce dźwigać.
W jakim sensie, że masz jakieś takie psychosomatyczne objawy, tak?
Tak, tak. Mi też dużo psychosomatyki wywaliło w trakcie terapii, więc...
No tak się mówi, że emocje to w ogóle w ciele zamieszkują głęboko, nie?
Tak, bardzo dużo tego mi powychodziło właśnie w trakcie terapii. Okazało się też, że choruję, no mam przewlekłą chorobę teraz, zdiagnozowaną w 2020 roku dopiero, bo ignorowałam objawy bardzo długo, więc... No tak, to jest, wiem, że to jest to. No ale nie, niekoniecznie chcę to.
Niekomfortowo się czujesz chyba teraz, mam wrażenie.
Tak jak, no, tak jak na terapii, także spoko. We wtorek będę miała powtórkę. Nie wiem. Naprawdę chciałabym wiedzieć, jak to... Znaczy, ja wiem, jak to zrobić, ale nie mam przestrzeni w sobie i w życiu, żeby sobie to teraz puścić, tak o, sobie poleżeć i popłakać.
3 lata to dużo, jeśli chodzi o proces terapeutyczny.
Tak.
Co ci dała ta w ogóle znienawidzona tak naprawdę terapia?
Znaczy ja tak mówię, że jej nienawidzę, ale bardzo się cieszę, że poszłam, bo dała mi bardzo dużo takich prostych rzeczy, które, nie wiem, może osobie, która nie doświadczyła takich DDA spraw, w ogóle wydaje mi się logiczne i co w tym złego, co dziwnego i tak dalej. Przestałam się tak bardzo napędzać. Ja miałam bardzo dużo, miałam zaburzenia odżywiania, z których na szczęście już wyszłam. Przez 10 lat około się męczyłam. I to były przeróżne zaburzenia odżywiania. Potem wpadłam w międzyczasie w fazę takiego ćwiczenia, czyli zerowania sobie bilansu energetycznego.
Ale to wszystko miało podłoże ten żywieniowe, tak?
Tak, w ogóle nie akceptowałam w ogóle nic, totalnie. Teraz już gdzieś tam to swoje ciało ogarnęłam i akceptuję je. I sama jestem zaskoczona, jak dobrze mi to wyszło na tak prostą metodą. Zasłoniłam lustra w pewnym momencie w domu. Wszystkie. Nie patrzyłam w ogóle w lustro, po prostu, żeby nie porównywać się, żeby nie szukać tych rzeczy. I teraz już się odzwyczaiłam, już nie mam takiej potrzeby, żeby się oglądać, tam przeglądać, sprawdzać. Więc to na pewno z tego koszmaru 10-letniego wyszłam. Na pewno mam w końcu taką relację, w której faktycznie nie ma takich rzeczy, że ja tak uciekam. Związek z osobą DDA jest trochę trudny też dla osoby, która w ogóle też nie ma tego doświadczenia. Ja mam takie odruchy ucieczkowe właśnie i jak się dzieje bardzo źle. Jak się dzieje źle u mnie, jak ja się źle czuję, jak mam trudne emocje.
A jak się źle czuję, jak się źle dzieje między wami, to też?
To nie. To ja jestem wtedy w gotowości, żeby rozwiązywać problem. Ale jak się dzieje we mnie źle i jest mi trudno, to najchętniej bym się spakowała i wyjechała na tydzień, dopóki mi się nie poprawi i wróciła, jak już mi się poprawi, żeby po prostu nie musieć tego jeszcze z kimś przeżywać, tak? Żeby mi się nikt nie pytał, co się dzieje, jak się czuję, że w porządku i tak dalej.
Bo ty nie bardzo się bronisz przed tym, żeby powiedzieć coś szczerego takiego, ze środka wyrzucić.
Tak. Bardzo się bronię, to jest prawda. Ale i tak już jest lepiej, bo już też nauczyłam się, że mogę to, że mówię to też w związku. Pewne rzeczy już są, że tak powiem, otwarte, przerobione i zamknięte tak w związku, związane tylko ze mną. Czyli gdzieś tam musiałam to wrzucić do tego i nie mam już tych takich bardzo intensywnych momentów ucieczkowych. No i bardzo też poprzeczkę miałam wysoko, ogólnie życiową. I w pewnym momencie się rozpędziłam tak, że nie, tak jakby czułam, że się nie zatrzymam, bo nie mogę. Bo miałam...
A sobie sama...
sama sobie podwyższałam.
Wymagania w stosunku do siebie?
Tak, zaczęłam sobie tak podwyższać wymagania, że po prostu miałam wszystko rozpisane na kartce, co do minuty, co będę robiła w danego dnia. Co do minuty, dosłownie, że tam 5 minut przerwy i dalej, więc w pewnym momencie naprawdę znowu ucieczka. Tak, ja sobie uciekałam w tym moim grajdołku roboty, ale no to było wykańczające na dłuższą metę. Do tego dochodziły właśnie bardzo intensywne ćwiczenia i po prostu w pewnym momencie w 2019 roku już po prostu musiałam odpuścić, bo już sama się przeskoczyłam. Takim granicznym momentem było dla mnie to, że musiałam się zatrzymać, bo w 2018 roku jeszcze oddałam szpik. I dla mnie to było takie osiągnięcie, że wow, super, fajnie i tak dalej. Ale nie miałam nic, co to przeskoczy w mojej głowie. Nic. Totalnie nic. Już po prostu wychodziłam bokami z siebie i nie mogłam znaleźć czegoś, co to przeskoczy w mojej głowie. To osiągnięcie, jakieś tam osiągnięcie, tak? Powiedzmy pomoc, uratowanie komuś życia. I po prostu zaczęłam się gdzieś tam powoli już rozchodzić na boki. I zakończył się wtedy mój 4-letni związek. Też, więc po prostu zaczęło mi się to wszystko gdzieś tam sypać. Też go zakończyłam w ramach ucieczki przed odrzuceniem, bo ja też mam te lęki przed odrzuceniem. Jak tylko pojawił się jeden drobny sygnał, że druga strona może mnie zostawić, bo kogoś tam spotkała, coś tam, to wtedy ja od razu automatycznie, żeby nie być odrzuconą, sobie dziękujemy, do widzenia, zamknęliśmy sprawę. Nie zostałam odrzucona, nie? Bo chociaż to nie było też dla mnie łatwe, no ale zrobiłam to, odwróciłam sobie po prostu sytuację, żeby się ochronić. No i tak sobie funkcjonowałam właśnie. Było coraz gorzej, więc wydaje mi się, że po tych 3 latach terapii naprawdę to dawanie z siebie 150% i mało podwyższanie tej poprzeczki już teraz naprawdę jest na takim poziomie, że mogę dotknąć ręką. Jeszcze nie jest tam tak, żebym mogła przez nią przeskoczyć, ale jest okej. Okay. Myślę, że jest lepiej.
No niestety sztuka odpierdolenia się od siebie jest sztuką tajemną i nie jest to takie oczywiste, jak się wydaje. Co ty dzisiaj, powiedz, myślisz sobie o mamie, jak myślisz o mamie, bo zakładam, że myślisz o mamie jednak.
Że była bardzo ciekawą osobą i nie mówię tego z przekąsem, może troszeczkę. Bardzo ciekawą osobą, była naprawdę fajnym człowiekiem, bo pamiętam, że ludzie ją po prostu lubili. I ona była ogólnie wesoła jako tako, ale niestety choroba jej po prostu to zepsuła i była mega zaradna, mega zorganizowana. Miała gorsze dni, ale to jest znowu choroba i w końcu też niedawno dopiero doszłam na terapii do tego, że mogę powiedzieć, że za pewne rzeczy jej nienawidzę, za pewne rzeczy ją kocham do tej pory i że tęsknię tak za tymi fajnymi rzeczami, za tymi rzeczami, które ona czasami robiła, czasami też po pijaku, ale one były okej, okay. Takie w ramach normalności, tak, że były zabawne albo jakieś takie sensowne. Jedyne, co też tak z takich rzeczy dobrych, co na 100% tutaj nie zostanie zinterpretowane dwojako, no to ona na przykład bardzo lubiła szyć. Mówiła, że nie lubi, ale lubiła, bo wszystko szyła cały czas. I miała świetny taki jakiś zmysł do robienia kostiumów. Ja do szkoły, jak były jakieś przedstawienia, miałam super kostiumy. Do tej pory pamiętam i chyba nawet jeszcze może został w szkole, zrobiła mi strój smoka wawelskiego i byłam smokiem wawelskim w przedstawieniu i ona to sama uszyła, tak, czyli wzięła po prostu, kupiła materiały i tak dalej, taki wielki ogon z tymi kolcami, nie wiem jak ona to zrobiła, ona po prostu miała taki zmysł do takich właśnie kostiumowych rzeczy, że zawsze miałam chyba najlepsze kostiumy, takie robione, tak, nie wynajmowane, więc to na pewno z pozytywnych rzeczy, a z negatywnych no to już.
A jakie uczucia tam się przewijają najczęściej, jak sobie o niej myślisz, miłość, czy nie wiem, nienawiść, złość?
Chyba żal, że nie mieliśmy czasu. Ja bardzo...
Nie mieliście, czy że już nie macie?
No nie mamy i nie mieliśmy tak naprawdę, nie, bo choroba pochłonęła to, gdzieś tam wzięła, ta butelka to wszystko zamknęła. Ja pamiętam, że właśnie do końca miałam nadzieję, że ona jednak się opamięta. Wróci, powie, pomóżcie mi, idziemy na leczenie, tak, i tak dalej. I zawsze sobie to wyobrażałam w głowie. Miałam w głowie tą wizję, tak, że ona w końcu już będzie normalna, ja tam jej będę musiała wykrzyczeć to, co mam jej do wykrzyczenia, bo wiadomo, ale że ona już będzie normalna, że my się tam pokłócimy trochę, ja sobie tam pokrzyczę, ona mnie przeprosi, się pogodzimy i potem będziemy żyły na, powiedzmy, w miarę normalnych, neutralnych relacjach, których nigdy nie miałyśmy, bo no nigdy nie miałyśmy takiej relacji matka-córka. To tak było troszeczkę... troszeczkę zaburzone to było. Nie było tej relacji nigdy. Także to chyba żal najbardziej, faktycznie.
No to Moniko, ja ci życzę w takim razie, żebyś ty złapała, skontaktowała się z tymi swoimi emocjami i w końcu przeżyła tą żałobę i jakoś zaczęła przeżywać to po prostu, no, tą stratę, bo to ogromna strata jest, nie? Jaka by ta mama nie była, tak. To jest jednak matka, nie?
Tak, dokładnie. I chyba to jest najgorsze. Że to jest ogromna strata. I nikt jakoś chyba tego też... my w ogóle nie umiemy przeżywać strat, takie mam wrażenie. w taki sposób faktycznie realny. A u mnie też w rodzinie jest taki styl. Więc ja widząc to, no to nie czuję, że tak powiem, nie czuję się upoważniona do tego, żeby jakoś to specjalnie przeżywać, bo wszyscy sobie to pozamykali i zagryźli wargi i przeżyli. Tylko to, żeby... I zamknęliśmy temat i nie rozmawiamy o tym.
Oj, to dziękuję, Moniko. Dziękuję, że do mnie przyjechałaś. A Państwu przypominam, że w opisie odcinka jest link do aplikacji BookBeat, który możecie wykorzystać, wpisując kod Sekielski, i każdy z nowych użytkowników tej aplikacji dostanie darmowy dostęp przez 30 dni do pakietu Basic. I do zobaczenia w następnym programie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.